Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której dziś rozmawiać będziemy o życiu po chorobach prostaty. Moimi gośćmi są dr Krzysztof Szkarłat i dr Karol Sasim, lekarze urolodzy z oddziału urologii i urologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Witam panów w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Da się
redaktor.
Żyć dzień bez prostaty? Panowie, da się żyć bez prostaty?
Prostata to już jest u noworodka. Nie można żyć bez prostaty, urodzić się, ale żyć można. Jeżeli mamy do czynienia z poważną chorobą, jaką jest rak gruczołu krokowego, to można skutecznie go wyleczyć, usuwając prostatę chirurgicznie i dalej prowadzić w miarę normalne życie.
Co tak naprawdę mężczyzna traci, kiedy traci prostatę?
Traci wytryski nasienia, bezpowrotnie. I to mówimy o operacji zarówno w przypadku raka gruczołu krokowego, jak i w większości przypadków, podkreślam większości, bo nie w każdym, operacji wykonywanych z powodu łagodnego przerostu. Nie traci potencji,
czyli funkcji seksualnych.
Funkcji seksualnych, jeżeli jest to operacja wykonywana z powodu łagodnego rozrostu. I no, w przypadku raka to tutaj następuje zazwyczaj osłabienie tych funkcji seksualnych. Natomiast kolejnym takim elementem tak zwanej jakości życia jest trzymanie moczu i tego się bardzo nasi chorzy boją. Jeżeli chodzi o operację wykonywaną z powodu łagodnego rozrostu, to tutaj ryzyko nietrzymania moczu jest bardzo małe, poniżej 1%. Natomiast w przypadku operacji wykonywanych z powodu raka gruczołu krokowego, ono, no, możemy powiedzieć o naszych wynikach, ono u nas około jest 5% nietrzymania moczu, czyli takiej sytuacji, kiedy pacjent musi chodzić z pieluchą. I mogę powiedzieć, że są to wyniki lepsze niż statystycznie podawane w wynikach światowych.
Ale zacznijmy od tego, jak to się zwykle zaczyna. Kiedy zaczyna doskwierać prostata? Co zauważa pacjent albo jego rodzina, żona? Co oni widzą? Co się dzieje?
Pacjenci zgłaszają się do urologa najczęściej z dwóch powodów. Pierwszy przypadek jest to wtedy, kiedy chory zaczyna fizycznie odczuwać dyskomfort w funkcjonowaniu. To znaczy nocne oddawanie moczu, tak?
Początkowo czyli w nocy raz, musi wstawać,
dwa,
tak?
Trzy razy musi w nocy zacząć wstawać, żeby oddać mocz. Strumień moczu jest słabszy, tak? Żartobliwie zawsze się pytamy pacjenta, czy strumień jest bardziej na ścianę, czy bardziej na buty. No jeżeli pacjent powiada, że oj, na buty, no to wtedy wiadomo, że już jest duży problem.
Boli coś w trakcie oddawania moczu pacjenta?
Nie. Najczęściej jest to raczej bezbolesne oddawanie moczu. Jest to po prostu osłabiony strumień moczu, bądź nawet przerywany, tak? Że pacjent na raty go oddaje, a po opróżnieniu pęcherza musi pacjent na przykład za 5 minut iść jeszcze raz, bo ma uczucie, że niepełnego opróżnienia i musi, że tak jak to pacjent mówią, dosikać jeszcze troszeczkę.
Ale te objawy, o których pan doktor mówi, one są charakterystyczne tylko dla problemów z prostatą, czy można je z czymś tam pomylić?
To znaczy, najczęściej jest to związane z prostatą, ale faktycznie, jak pani redaktor słusznie zauważyła, mogą być inne choroby i najczęściej są to problemy z sercem, z krążeniem, osłabieniem serca i obrzękami kończyn dolnych, które są najczęściej wieczorem. Kiedy pacjent rano się budzi, to tych obrzęków nie ma. I wtedy ja się pytam pacjenta, jak pan myśli, co się z tymi obrzękami w nocy stało? Pacjent je wysiusiał w nocy. Musiał wstać parę razy, żeby tą wodę, która zaległa, tak kolokwialnie mówiąc, zalegała w nogach, żeby jednak ją opróżnić z organizmu.
Czy są jakieś jeszcze inne objawy łagodnego przerostu prostaty? To znaczy, nie wiem, pacjent na przykład, mówi się przerost, no czyli tam jest czegoś za dużo, tak? Czy pacjent czuje, że tam coś go uwiera, albo jakiś dyskomfort w okolicach prostaty?
No to jest łagodny rozrost zaciskający jakby cewkę moczową i w związku z tym następuje to osłabienie strumienia. Natomiast pacjent może nie odczuwać fizycznie bólu i żadnych dolegliwości innych, poza dolegliwościami jeszcze innymi ze strony dolnych dróg moczowych, czyli pęcherza. A to jest na przykład konieczność nagłego oddania moczu. Uczucia, że się nie w pełni opróżniło pęcherz, tylko że coś zostało. Natomiast nocne oddawanie moczu niekoniecznie musi być w przypadku łagodnego rozrostu i niekoniecznie musi być związane z łagodnym rozrostem. Większość ludzi po 75 roku życia czy 80-latków z powodu już naturalnego procesu starzenia się organizmu opróżnia pęcherz raz w nocy, bo jest to związane również z funkcją nerek, metabolizmem wątroby i ogólnie właśnie schorzeniami układu krążenia.
Czyli też tutaj powiedzmy, nie panikujmy, jeśli raz w nocy wstajemy, to jest to w zależności od wieku też sytuacja może być normalna po prostu.
Tak jest.
Dobrze, a na jakim etapie powinno się wykonać badanie PSA? Powiedzmy w ogóle, co to jest za badanie na początku, bo to jest badanie niezwykle istotne w urologii.
Badanie PSA jest to badanie krwi. Badamy we krwi substancję, która może być związana z wyższym ryzykiem raka prostaty. Są ścisłe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, które mówią nam, kiedy takie badanie należy zrobić. Tak?
Czyli te pierwsze na przykład, panie doktorze, to kiedy?
No najczęściej się wykonuje w wieku 50 lat, ale są pacjenci z grup ryzyka, są to Afroamerykanie, pacjenci obciążeni genetycznie, w rodzinnym występowaniem raka i wtedy to badanie można wykonać wcześniej, nawet w wieku 40 lat. I w takim przypadku, jeżeli pacjent w wieku 40 lat ma wykonane PSA, jest ono poniżej 0,5, ten pacjent jest w grupie zwiększonego ryzyka i należy to PSA kontrolować regularnie, czyli raz na rok, raz na 2 lata. Jeżeli to PSA jest powyżej 0,5, kolejne PSA należy zrobić dopiero po 8 latach.
Panie doktorze, dobrze, ale co ono tak naprawdę pokazuje lekarzowi, to badanie PSA?
To badanie PSA określa nam, czy pacjent jest w grupie pacjentów zagrożonych rakiem istotnym klinicznie, tak? PSA może być podwyższone także w przebiegu chorób infekcyjnych, związane z łagodnym rozrostem, znacznym rozrostem czołu krokowego. Także sam podwyższony wynik PSA nie musi świadczyć o raku i nie należy w tego się bać, od razu panikować, czy czuć niepokój. Jest to stan, który może wystąpić.
Również objętość gruczołu krokowego, wielkość prostaty może mieć wpływ na PSA, bo to tak jakby z logiki, ponieważ PSA jest wydzielany przez komórki gruczołu krokowego, to im większa prostata, teoretycznie może być wyższy poziom PSA. PSA w ogóle nie jest chorobą i nie jest markerem nowotworowym. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Bo to jest angielska nazwa prostate specific, a więc specyficzne dla prostaty, nie dla raka, a tak naprawdę to PSA służy do upłynniania nasienia i ono jest w organizmie każdego mężczyzny.
Tutaj właśnie, że troszkę zahaczyliśmy już o wiarygodność właśnie tego badania, bo powiedział pan, że w zależności od wielkości prostaty to może wyjść coś, co wystraszy pacjenta, ale z drugiej strony podobno są takie doniesienia, które mówią, że wielu mężczyzn w wieku powyżej 70 roku życia, kiedy wykonuje się im badanie, no to wielu z nich tak jakby ma nowotwór. To badanie pokazuje, że występują komórki nowotworowe, ale to jeszcze nie oznacza, że ta osoba zachoruje na raka. Spotykacie się panowie z takimi wynikami u swoich pacjentów, że rzeczywiście tak jest?
To jest tak. Rak gruczołu krokowego jest nieodłącznie związany ze starzeniem się. I jeżeli ktoś umrze z powodów innych niż urologiczne w wieku powyżej 80 roku życia, w wypadku samochodowym, w wyniku udaru, zawału i tak dalej, to jeżeli dobrze by mu pokroić tę prostatę i zbadać, to znaleziono by komórki raka u większości tych pacjentów. Tylko że w ogóle ten rak by nie stanowił zagrożenia życia, a więc nie szukamy takiego nowotworu, żeby napiętnować kogoś, że ma pan raka, tylko szukamy takich nowotworów, po to są skonstruowane badania, począwszy od PSA, poprzez kolejne badania, jak rezonans magnetyczny, biopsja i tak dalej, żeby znaleźć raka, który może zagrozić życiu. I tego raka chcemy leczyć.
Czyli takiego raka, który będzie inwazyjnym rakiem, tak? Który po prostu może dawać jakieś przerzuty i się rozwijać. A jak długo właśnie to trwa? To jest kwestia kilku miesięcy? Jak długo rak prostaty się rozwija?
Rak prostaty najczęściej rozwija się wiele lat, 10-15, dlatego pacjenci powyżej 70 roku życia nie są poddawani często takim ścisłemu nadzorowi, takiej kontroli, bo taka kontrola musi przynieść korzyść, tak, w postaci przedłużenia życia. Pacjent w wieku 70 lat, biorąc średnią życia mężczyzny w Polsce, która jest 70 bodajże 4 lata, czy 76 lat, no to ma potencjalnie bardzo dużą szansę, tak kolokwialnie mówiąc, no, umrzeć na coś innego niż na tego raka. Także pacjenci, którzy wymagają takiej opieki i kontroli w kierunku nowotworu, są pacjenci młodsi przede wszystkim. Tak?
Czyli w jakiej sytuacji te PSA powinno być wykonane? Bez powodu, jak nie ma żadnych objawów, nie warto robić, czy trzeba jednak robić?
No to jest to, o czym mówiłem wcześniej, tak, że pierwszorazowy pomiar PSA powinien być wykonany jako taki wyjściowy.
Do którego później będziecie porównywać.
Tak, ale
te
oczywiście
wyniki,
to też po uzgodnieniu z pacjentem, żeby naświetlić mu problem o możliwości wykrycia nieistotnego raka właśnie klinicznie, tak? Taki, który nie da w przyszłości mu żadnych problemów. I później w zależności jaki ten wynik jest i w zależności od tego, ile pacjent ma lat, powtarzanie tego PSA w odstępach rocznych lub dwuletnich, albo dopiero po 8 latach.
Nasi pacjenci są coraz lepiej wyedukowani dzięki również takiej audycji
i
internetowi, który też przecież edukuje pacjentów. I jeżeli ktoś przychodzi, zadaje pytanie, to raczej mu zlecamy zrobienie badania PSA, bo to znaczy, że on aktywnie chce się od nas dowiedzieć. Natomiast kontrowersyjne jest tak zwany screening, czyli zaproszenie każdego mężczyzny powyżej 50 roku życia do oddania krwi i zbadania PSA, bowiem bardzo szeroko zakrojone badania zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych nie wykazały skuteczności tego screeningu w postaci znaczącego wydłużenia życia, a rozpoznanie nowotworu właśnie poprzez te elementy leczenia, które obniżają jakość życia, mogą w znaczący sposób wpłynąć na obniżenie jakości życia u chorego, u człowieka, nie u chorego, u mężczyzny, który w ogóle nie musiałby być z tego powodu leczony.
Mówiąc screening, ma pan doktor na myśli badania takie przesiewowe, profilaktyczne.
Tak.
Żeby profilaktycznie zbadać. Ja może zaproszę państwa do wysyłania SMS-ów z pytaniami do moich gości, lekarzy urologów, doktora Krzysztofa Szkarłata i doktora Karola Sasima. Można wysyłać te SMS-y na numer 600-306-0606. Rozmawiamy dziś o chorobach prostaty. Kolejne moje pytanie. Czy problemów z przerostem, z tym łagodnym przerostem prostaty można pozbyć się bez operacji? Każdy przerost gruczołu wiąże się z zabiegiem?
Nie każdy przerost gruczołu krokowego wiąże się z zabiegiem. Tak jak na początku audycji zacząłem mówić o tym, że pacjenci się zgłaszają w dwóch sytuacjach i pierwsza to była trudności w oddawaniu moczu. Druga sytuacja jest wtedy, kiedy mają wykonywane USG jamy brzusznej z powodu innych dolegliwości i radiolog opisze, że gruczoł krokowy jest powiększony. I pacjenci na podstawie tego USG są kierowani do urologa. Samo powiększenie gruczołu krokowego nie musi dawać żadnych objawów, nie jest tak naprawdę chorobą i pacjenci z dużą prostatą mogą dobrze oddawać mocz i nie wymaga to leczenia. Są pacjenci, którzy mają małe prostaty, mają duże problemy z oddawaniem moczu.
Czyli rozumiem, że niekoniecznie zaraz trzeba się kłaść pod tak zwany nóż? Są różne inne metody również, jeśli trzeba jednak tą prostatę troszeczkę zmniejszyć.
Pierwszym etapem leczenia to jest farmakologia. Mamy leki, które rozluźniają prostatę, rozluźniają szyję pęcherza i ułatwiają oddawanie moczu, poprawiając strumień moczu, zmniejszając częstość wstawania nocnego, tak, wydłużając czas od momentu parcia na mocz do momentu konieczności oddania tego moczu. Drugie leki to są takie, które pomniejszają prostatę, tak? Zmniejszają jej objętość około 20-30% i zmniejszają ryzyko zatrzymania w przyszłości moczu. Trzecia grupa leków działa bezpośrednio na pęcherz moczowy, zmniejszając częstość oddawania moczu.
Czy pacjent musi przez wiele lat te leki przyjmować? Czy to jest taki etap, że się przeleczy i potem jest chwila oddechu?
No niestety nie. Najczęściej jest to włączenie leku na stałe.
Czy funkcje seksualne tutaj również są w jakiś sposób zagrożone tymi lekami?
Jeden z leków, który obniża objętość prostaty, uważa się, że w 5% może powodować zaburzenia wzwodu. Ale jest to bardzo rzadko obserwowane i generalnie są bezpieczne.
Trzeba pytać po prostu konkretnie przy konkretnym leku lekarza już o jakieś skutki uboczne.
Tak, dobrze. Jest, ale jeżeli wspomnę tylko jeszcze, że drugi z leków, te, które rozluźniają, nie powodują zaburzeń wzwodu, natomiast powodują wytrysk wsteczny nasienia. Także w momencie, kiedy dochodzi do szczytowania orgazmu, nasienie nie wylatuje na zewnątrz, tylko się cofa do pęcherzu i jest opróżniane z pierwszym moczem.
Dobrze, a porozmawiamy w takim razie o tych zabiegach. Czy Państwo jako urolodzy w przypadkach zwężenia cewki moczowej stosujecie jakieś stenty, takie podobne troszkę do tego, co używa się w kardiologii, kiedy mamy zwężenie tętnic?
Stentowanie to jest domena urologii i to kardiolodzy zaczęli stosować stenty dopiero po urologach, którzy w ten sposób ułatwiali odpływ moczu na przykład z nerki do pęcherza moczowego. Ale w odróżnieniu od kardiologii mocz powoduje inkrustację, czyli tworzenie się kamieni. I w związku z tym długotrwałe utrzymywanie stentu powoduje duże problemy. Były przed wielu laty próby wprowadzania takich stentów z cienkiej siateczki, które przerastały śluzówką i miały być trwałym elementem, ale również to do końca nie zdało egzaminu, więc jest to takie troszeczkę zastosowanie u pacjenta, który musiałby oczekiwać na operację, ale usuwanie tego stentu jest bardzo trudne, więc generalnie stentów w leczeniu łagodnego rozrostu raczej nie używamy. Kwalifikujemy pacjentów do różnego rodzaju sposobów leczenia chirurgicznego i te sposoby leczenia chirurgicznego właśnie są uzależnione od objętości gruczołu krokowego.
Pytam o to dlatego, że czytając w internecie, pacjent na pewno natrafia na takie informacje o stentach, o laserach, o terapii ciepłem. To wszystko jest skuteczne, czy niekoniecznie?
Terapia laserem to tak naprawdę jest operacja, tylko mało inwazyjna chirurgia. Podobnie jak elektroresekcja gruczołu krokowego, czyli wycięcie prostaty przez cewkę moczową. Operacja z użyciem lasera używa tak naprawdę tych samych instrumentów, których, czyli trzeba wprowadzić instrument przez cewkę moczową i albo używając energii świetlnej, czyli lasera, albo energii termicznej, czyli w przypadku elektroresekcji, usunąć lub odparować tkankę gruczołu krokowego, którą zresztą potem oddajemy do badania mikroskopowego, żeby potwierdzić lub nie obecność komórek nowotworowych. W większości przypadków mamy odpowiedź patologa, że to jest łagodny rozrost gruczołu krokowego. W przypadku bardzo dużej prostaty, bardzo dużej to oceniamy ponad 100 ml taką prostatę, wtedy operacja przezcewkowa, klasyczna taka przezcewkowa elektroresekcja mogłaby trwać zbyt długo i być nawet w pewien sposób niebezpieczna dla chorego, dlatego w takich przypadkach jeszcze do dzisiaj wykonuje się operacje otwarte, czyli kolokwialnie mówiąc nożem, lub właśnie zastosowanie nowoczesnych metod laserowych z użyciem lasera, który nie odparowuje prostatę, tylko wycina ją, a następnie przy pomocy kolejnego narzędzia ta prostata ulega zmieleniu jakby, to się nazywa morcelacja, i odessaniu tej tkanki na zewnątrz. I to jest związane z mniejszą ryzykiem krwawienia niż ta klasyczna nożem wykonywana operacja.
Będziemy musieli niestety zaraz zrobić przerwę, ale przed tą przerwą chciałam jeszcze przeczytać kilka SMS-ów i proszę panów o krótkie odpowiedzi. Nasz lekarz pierwszego kontaktu dał moim synom 30 i 25 lat skierowanie na badanie PSA. Ja uważam, że to profilaktyka jest dobra, ale pytanie jest, czy to nie jest za szybko?
Jeżeli nie ma obciążeń genetycznych, sądzę, że jest to zdecydowanie za szybko.
I kolejne pytanie od pana Andrzeja. Mam rozrost prostaty na poziomie 70 ml objętości. Mam 56 lat. Czy mam powody do niepokoju?
To jest to, o czym wcześniej mówiłem. Jeżeli nie ma dolegliwości w oddawaniu moczu, sama objętość gruczołu krokowego tak naprawdę nie jest chorobą i należy się tego bać.
No i pytanie, które zawsze pada, kiedy rozmawiamy o prostacie. Czy konieczne jest badanie per rektum? Pyta pan Zbyszek.
Jest konieczne. Nawet tak wysublimowane badanie jak rezonans magnetyczny jest tylko badaniem pomocniczym dla nas i nie daje odpowiedzi na to pytanie. Badanie palcem przez odbytnicę pozwala ocenić jej objętość, pozwala oczywiście nie tak precyzyjnie jak badania obrazowe, czyli USG na przykład, ale również pozwala stwierdzić u pacjenta, który ma prawidłowy poziom PSA, to jest pacjent, którego miałem w ubiegłym tygodniu, 1,76 PSA, więc prawidłowe, a badanie palcem przez odbytnicę nieprawidłowe i potwierdzenie raka, i to bardzo złośliwego.
Dr Krzysztof Szkarłat i dr Karol Sasim, lekarze urolodzy z oddziału urologii i urologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, są moimi i Państwa gośćmi. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej Radia Gdańsk dziś rozmawiamy o życiu po chorobach prostaty. W studiu goście urolodzy ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, dr Krzysztof Szkarłat i dr Karol Sasim z oddziału urologii i urologii onkologicznej. Witam panów ponownie. Skończyliśmy rozmowę na tym, że czasami konieczna jest operacja. Jak długo się po takiej operacji wraca do zdrowia? To się wszystko szybko goi?
To zależy, o jakiej operacji mówimy, czy z powodu łagodnego rozrostu gruczołu korkowego, czy z powodu raka. W przypadku łagodnego rozrostu gruczołu korkowego i wykonania zabiegu endoskopowego, czyli tak zwanej elektroresekcji, rana, która pozostaje w pęcherzu ze względu na stałą obecność moczu, goi się nawet do 3 miesięcy. Ale dolegliwości związane z tym ustępują dosyć szybko. W ciągu kilku dni praktycznie pacjent zaczyna komfortowo oddawać mocz. Pierwsze dni mogą wiązać się z nagłymi parciami, czyli jak pacjentowi się zachce do toalety, musi od razu lecieć, żeby nie popuścić w bieliznę. Przez parę dni może być mocz podbarwiony krwią, mogą jakieś skrzepy wypadać i tego nie należy się bać, jest to normalny stan i tak może być. Inaczej wygląda w przypadku operacji raka prostaty. Po operacji raka prostaty na brzuchu zostają bardzo małe ślady, przynajmniej w przypadku wykonania operacji laparoskopowo, tak jak w naszym ośrodku. Natomiast w środku operacja jest duża, tak? Są usunięte węzły chłonne, pęcherz moczowy jest odcięty od cewki, później zespolony. Niestety pacjent musi się przez około miesiąc czasu oszczędzać, tak?
Co znaczy oszczędzać? Nie dźwigać?
Przede wszystkim nie dźwigać. Mhm. Oczywiście nie powinien cały czas siedzieć w fotelu bądź leżeć, jak najbardziej spacerować, podstawowe czynności wykonywać, ale jednak musi zwrócić uwagę na to, że przed dużą operację.
No i posypały nam się tutaj SMS-y z pytaniami od naszych słuchaczy. Między innymi pan Andrzej pyta, robić to PSA czy nie? Mam 51 lat i żadnych negatywnych objawów. Czyli drugie pytanie, czy jest sens przyjmować profilaktycznie któreś z tych szeroko reklamowanych leków bez recepty na prostatę, bo te reklamy sugerują jakieś cudowne efekty, a nie wiem, czy mam w to do końca wierzyć, pyta nasz słuchacz.
Każdy mężczyzna po 50 właściwie powinien pokazać się u urologa, opowiedzieć o tych swoich ewentualnych problemach i powinien być zbadany. I wtedy dopiero po rozmowie i po przedstawieniu plusów i minusów badania PSA powinna być wspólnie podjęta decyzja o tym, co dalej robimy. My, mówiąc o tym, że nie każdemu trzeba robić PSA, myśleliśmy o tak zwanym właśnie badaniach przesiewowych, gdzie wysyła się zaproszenie, robi PSA i na tym się kończy.
Nikt z pacjentem robotę. Nie rozmawia na przykład o tym.
Mówimy o konieczności takiej rozmowy, więc jeżeli ktoś jest zmotywowany, już czuje, że ma 51 lat, to jak najbardziej powinien się zgłosić do urologa i być obejrzany.
Bo napisała do nas też żona jednego z panów, która pisze tak. Mój mąż nie miał żadnych dolegliwości, ale w przychodni było profilaktyczne badanie panów po 50. Zapisałam go na nie. Niechętnie, ale poszedł. I całe szczęście, bo miał raka, który został usunięty. Jest już 6 lat po zabiegu. Wszystko jest w porządku, a mało brakowało. Czyli takie sytuacje też się mogą zdarzyć, że nic się nie dzieje, nic nie wiadomo.
I dlatego my też organizujemy badania profilaktyczne. Mówimy o takich sytuacjach, kiedy nie do każdego wysyłamy, tylko ogłaszamy. Kto chce, może się zgłosić, może przyjść, ale jeszcze raz podkreślamy, pacjent po 50 powinien, tak jak kobieta chodzi do ginekologa i powinna być u ginekologa, powinien być u urologa.
Czy z łagodnego przerostu prostaty może nam się zrobić po prostu nowotwór?
Tak, no dlatego są te wszystkie badania. Łagodny rozrost gruczołu krokowego jest prawie że naturalnym stanem w organizmie mężczyzny. Na pewnym etapie życia część z komórek może ulec tak no, zezłośliwieniu i zaczyna się rozwijać powoli nowotwór. Ten rozwój nowotworu faktycznie trwa, tak jak na początku mówiliśmy, 10-15 lat.
I pytanie od pana Ryszarda, który pisze tak, jestem po biopsji, z 12 próbek 3 są nowotworowe. Po jakim czasie należy operować? Jeden lekarz powiedział temu słuchaczowi, że czekać 2 miesiące, drugi każe dłużej czekać na zagojenie.
No, jeżeli ten wynik badania histopatologicznego kwalifikuje w ogóle pacjenta do operacji, bo nie wszystkie wyniki badania histopatologicznego w połączeniu z wywiadem klinicznym, z innymi badaniami, nie wszystkie takie wyniki każą nam pacjenta operować. Pacjenta można też obserwować z takim nowotworem. Natomiast jeżeli faktycznie nowotwór nadaje się do leczenia operacyjnego, no to nie jest taki rak jak na przykład trzustki pęcherzyka, gdzie czas ma bardzo duże znaczenie. Tutaj obrazowo mówiąc, miesiąc w prawo, miesiąc w lewo nie ma większego znaczenia w tym przypadku. Nie można tego pozostawić oczywiście na pół roku, na rok, ale nie jest to takie bardzo pilne.
Generalnie leczenie dla każdego pacjenta jest szyte na miarę. To nie jest tak, że wchodzimy do sklepu i kupujemy marynarkę. Garnitur szyjemy na miarę dla każdego pacjenta. I informacja o tym, że wskazane by było odczekanie od czasu biopsji, ma takie znaczenie, że łatwiej się operuje po wygojeniu i jest mniejsze ryzyko tych działań niepożądanych, a odwleczenie operacji o miesiąc czy dwa nie będzie miało większego wpływu na długość życia.
To powiedzmy w takim razie, czy ingerencja chirurgiczna w okolicach prostaty może mieć jakieś większe konsekwencje później dla komfortu życia pacjenta? Co się zmienia, co się może zmienić po takiej operacji?
W przypadku leczenia łagodnego rozrostu ruczołu krokowego powikłania są rzadkie i konsekwencje operacji. Do konsekwencji powikłań takiego leczenia może, czego najbardziej się obawiamy, są zwężenia cewki moczowej, tak? Które tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co jest przyczyną. Są różne teorie, dlaczego się one tworzą. Zwężenie cewki powoduje bardzo często, no, prawie całkowite zamknięcie światła cewki moczowej i trudności w oddaniu moczu. Wymaga to kolejnej interwencji. Zwężenia cewki mają charakter nawrotowy, dlatego taki pacjent niestety często staje się pacjentem, który co jakiś czas regularnie trafia do nas. Jeżeli zwężenie jest krótkie i nadaje się, to wtedy do leczenia operacyjnego metodą otwartą, no to wtedy można taką metodą pacjenta leczyć z większą szansą na całkowite zażegnanie problemu.
Ale to nie są częste problemy. To jest 5%.
Tak, 3-5%.
To nie jest tak często.
Czy grożą tu pacjentom jakieś na przykład przepukliny albo tego typu powikłania przy operacjach prostaty?
Po operacji łagodnego rozrostu ruczołu krokowego wręcz przeciwnie. Nieleczony łagodny rozrost ruczołu krokowego, taki objawowy, powoduje, że pacjent, chcąc opróżnić pęcherz, musi pchać brzuchem na pęcherz, napinając powłoki brzuszne. I to może nasilać powstawanie przepuklin brzusznych, tak? Przepuklin pachwinowych. Dlatego chirurdy często, zanim zoperują pacjenta na przepukliny, wysyłają najpierw do urologa, żeby rozwiązać problem prostaty.
Mamy też pytanie od pacjenta młodego, 32-letniego, który pyta, od 5 lat mam przewlekłe zapalenie prostaty. Urolog po badaniu zaleca leczenie antybiotykami. Co ja mam robić? Jak skutecznie wyleczyć tą chorobę?
To jest olbrzymi problem, dlatego że tego nawet ta godzina naszej audycji nie pozwoliłaby na ocenę. Przewlekłe zapalenia gruczołu krokowego mają to do siebie, że część z nich jest na tle bakteryjnym i te wymagają leczenia antybiotykiem, ale część jest na tle zupełnie innym. Dolegliwości są duże, a wynikają z czegoś, co się nazywa zespołem bólowym miednicy i jest zaburzeniem przewodnictwa nerwowego i wymagają zupełnie innego podejścia. Często neurostymulacji, leczenia nawet lekami, które dawniej były używane w leczeniu przeciwdepresyjnym, a mają wpływ na zakończenia nerwowe. Także to pytanie jest nie możemy udzielić tutaj krótkiej odpowiedzi. Pacjent, który do mnie przychodzi na przykład z tym problemem, to musi się liczyć, że jedna wizyta nie załatwi.
Idźmy w takim razie dalej. Prostata znajduje się w sąsiedztwie pęcherza moczowego właśnie, moczowodów. Czy te narządy jakoś po takich zabiegach mogą zacząć doskwierać pacjentowi? Tutaj mamy sporo pytań o tak zwane nietrzymanie moczu i pytają zarówno panowie, jak i panie.
Ten problem dotyczy operacji raczej związanych z rakiem prostaty i prostatektomii radykalnej. Tak, jest to problem, który może wystąpić. Bierze się to stąd, że prostata przylega bezpośrednio do mięśnia odpowiedzialnego za trzymanie moczu, do zwieracza zewnętrznego cewki moczowej. My siłą rzeczy, usuwając prostatę, jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z tym mięśniem. Jeżeli proces jest miejscowo zaawansowany, to być może nawet fragment takiego mięśnia musimy usunąć i problem z trzymaniem moczu po operacji może się pojawić.
Jak to się leczy? Można to wyleczyć albo jakoś opanować?
Można, jak najbardziej. Wskazana jest nawet przed operacją już rozpoczęcie rehabilitacji, żeby wzmocnić ten mięsień, a bezpośrednio po zabiegu, jeżeli pacjent nie trzyma moczu, no to są gabinety fizjoterapeutyczne, w których rehabilitanci zajmują się pomocą w przywróceniu takiego prawidłowego trzymania moczu.
To jest jedna rzecz, a druga sprawa to jakieś przewlekłe problemy ze stanami zapalnymi pęcherza. Mogą się pojawiać również?
Po operacji tutaj raczej nie. Tutaj bardziej byśmy myśleli, jeżeli już takie komplikacje, to o radioterapii i niedogodnościach związanymi z radioterapią raka prostaty.
To powiedzmy w takim razie o tych niedogodnościach, bo często po operacji chirurgicznej jest też konieczność naświetleń. Wiadomo, że to jest takie newralgiczne miejsce, gdzie chyba łatwo, nie da się naświetlić samej prostaty. Okolica zawsze coś też dostanie, że tak powiem, w czasie radioterapii?
No musimy tutaj powiedzieć, że leczenie chirurgiczne jest tylko jedną z alternatyw leczenia raka gruczołu krokowego. Alternatywą jest właśnie radioterapia i to nie po operacji, tylko niezależnie od operacji. I no, tu mogę powiedzieć tak, no kto byłby taki nierozsądny, żeby nie powiedzieć głupi, szedł się operować, jak tu jest nietrzymanie moczu, prawda, i takie inne rzeczy jak zwężenie cewki, a radioterapia od tak i już jesteśmy wyleczeni. Otóż radioterapia też niesie właśnie konsekwencje związane z obecnością sąsiednich narządów pęcherza, cewki moczowej, odbytnicy, które, jeżeli chcemy naświetlić gruczoł krokowy i wyeliminować raka, musimy zachować margines bezpieczeństwa i te narządy mogą znaleźć się. Oczywiście nowoczesne metody radioterapii poprawiły znacznie komfort pacjentów. Tych powikłań jest mniej, ale urolodzy, my niestety mamy z nimi również kontakt. Czasami są to bardzo obfite krwawienia z pęcherza moczowego, krwawienia z przewodu pokarmowego, a właśnie zwężenia również cewki moczowej popromienne.
Jak powinien pacjent się w takim razie do takiej radioterapii przygotować? Jak to powinno wyglądać, żeby te zminimalizować skutki uboczne, niekorzystne?
Odpowiadam na pytania, które jakby powinny być skierowane bardziej do radioterapeuty i zespołu, który leczy pacjenta, ale z punktu widzenia urologicznego pacjent powinien mieć zapewnioną stałą objętość moczu w pęcherzu, czyli jeżeli to naświetlanie to jest 35 na przykład procesów, 35 sekwencji naświetlania i pacjent wchodząc do aparatury do naświetlania powinien mieć stale taką samą i to sporą ilość moczu w pęcherzu.
Czyli po prostu również powinien wypić, nie wiem, litr wody, tak? Wcześniej.
No tak, żeby utrzymać to, a w miarę radioterapii bywa tak, że ta chęć oddania moczu jest silniejsza, bo następuje podrażnienie.
Dlaczego
też
to jest takie ważne, żeby pęcherz był wypełniony?
Dlatego, że jeżeli znajdzie się w polu radioterapii, to zostanie również naświetlona, a powinna zostać naświetlona tylko ta część, która bezpośrednio przylega do gruczołu krokowego. Podobnie z odbytnicą. Powinniśmy dbać o regularne i stałej porze wypróżnienia po to, żeby również tu zapewnić komfort. W tej chwili to się też poprawiło w radioterapii. Wszczepiane są znaczniki i aparatura jakby reguluje tą człowiek przy pomocy tej aparatury reguluje i zmniejsza ryzyko.
Ale jaka jest różnica, panie doktorze, jak ktoś będzie miał niewypełniony pęcherz w czasie zabiegu,
Jeżeli jeżeli ten pęcherz będzie leżał, no kolokwialnie znowu mówiąc, leżał na prostacie i cały znajdzie się w obszarze napromienienia. Mieliśmy takich pacjentów. I to niestety grozi sytuacją, gdzie następuje popromienny odczyn w postaci bardzo silnych dolegliwości bólowych, bardzo częstego oddawania moczu, zmniejszenia radykalnego objętości pęcherza, czasami masywnego krwiomoczu, którego nie można nawet opanować w sposób chirurgiczny.
Czyli rozumiem, jak pęcherz jest wypełniony, to jest jak niejako podniesiony i tam mniejsza jego część ulega napromienianiu.
Tak.
Powiedzmy, bo się dopomina nasz słuchacz, pan Andrzej, informacji o lekach bez recepty, żebyśmy odpowiedzieli, czy jest sens brać takie leki, które są reklamowane w cudzysłowie na prostatę. Leki czy suplementy ewentualnie?
Tak, te leki można powiedzieć, że nie szkodzą. Są w porównaniu do leków zapisywanych przez nas dość drogie, a efekty bywają różne. Najbardziej udowodnione działanie, jeżeli chodzi o prostatę, to chyba jest pestek dyni, które zmniejszają tempo przyrostu gruczołu krokowego i opóźniają dolegliwości z tym związane.
Czyli pesteczki dyni do surówek, sałatek?
No, wytyczne Europejskiego i Światowe Towarzystwa Urologicznego mówią, że wyniki są nieudowodnione i że trudno na ten temat się wypowiadać. Są pewne prace, które dowodzą, że na przykład właśnie tak zwana ta palma karłowata amerykańska, palma Sabal, ma wpływ. I były nawet prowadzone badania porównawcze z lekami farmakologicznymi, ale suplementy diety to jest szeroka gama i jeżeli na jednym z nich były prowadzone badania, nie można tego odnosić do innego, bo tam są również inne substancje. To nie jest ta sama substancja. Jeżeli jedna z firm zdecydowała się na zrobienie takiego badania, to nie znaczy, że lek czy suplement diety innego producenta będzie tak samo skuteczny.
Wróćmy jeszcze do tych skutków ubocznych, na przykład radioterapii czy ogólnie leczenia prostaty. Czy można jakoś operacyjnie przeprowadzić rekonstrukcję uszkodzonych tkanek, doprowadzić do tego, że zniknie to nietrzymanie moczu. Są takie możliwości w ogóle? Jakby możliwości leczenia?
W przypadku nietrzymania moczu po leczeniu operacyjnym, tak, są takie możliwości. Są tak zwane sztuczne zwieracze. Są to urządzenia wszczepiane w okolice cewki i worka mocznowego, które zamykają cewkę moczową i można je otwierać na żądanie. W momencie, kiedy jest parcie na mocz, można otworzyć taki zwieracz, opróżnić pęcherz i znowu go zamknąć.
Jak to się robi? Guziczkiem jakimś?
To są takie pod skórą wszyte specjalne miejsca na tym urządzeniu, które się naciska. Także tam na zewnątrz nie wystaje. To jest wszystko schowane i pacjent, w ogóle nie widać, że pacjent ma takie urządzenie w sobie.
Przeszkadza mu to później jakoś tam w życiu, czy raczej pomaga?
Nie. Znaczy to mu pomaga, bo znacznie poprawia komfort życia.
Ale
tak?
Nie uciska, nie przeszkadza w chodzeniu? Nie.
Mam kolegę, z którym jeżdżę na nartach, któremu musieliśmy niestety zaproponować takie urządzenie.
Czy to nadaje się również dla pań, które mają ten sam problem?
Można wszczepiać na cewkę żeńską, aczkolwiek jest to bardziej skomplikowany zabieg, bo cewka moczowa kobieca jest krótka, to jest 4-5 centymetrów.
Pytam, wiem, że jest różnica.
I po zabiegach na przykład ginekologicznych, czy po radioterapii jest tak zbliznowaciała, że najczęściej nie nadaje się to do wszczepienia tego zwieracza, więc to jest trudne. To jest dużo trudniejszy temat niż u mężczyzn.
I jeszcze mamy sporo pytań. Jakie właściwie powinny być te wyniki PSA, żeby uznać, że jest wszystko okej, że są prawidłowe? Tutaj słuchacze proszą o podanie.
No podkreślamy cały czas, że to nie samo badanie PSA. Że to nie samo badanie PSA, ale komplet dolegliwości PSA, objętości gruczołu krokowego i badania palcem przez odbytnicę, czyli badania per rectum, pozwala albo uspokoić pacjenta, albo eskalować kolejną grupę badań, które mają wykluczyć obecność komórek nowotworowych. I trudno odnosić się do takiego jednostkowego wyniku, dlatego powstało masa innych badań, które są bardziej ukierunkowane na raka prostaty. To są badania, które to jest badanie 4K, to jest badanie PCA3. Ja tutaj specjalnie nie rozwijam tematu, ale one są bardzo kosztowne.
Panie doktorze, ja myślę, że słuchacze po prostu chcą usłyszeć, że jeśli PSA jest powyżej iluś tam, to już trzeba wtedy natychmiast lecieć.
To ja już, pani redaktor, odpowiadam. To jest zupełnie, to 4 norma jest zupełnie arbitralnie ustawiona. Otóż stwierdzono, że jeżeli ktoś ma PSA w wysokości 2, to ryzyko, że ma raka prostaty jest poniżej 4%. Ale nie znaczy, że nie ma tego ryzyka. Jeżeli ma PSA poniżej 4, to ryzyko jest około 8% i mniej. A jeżeli ma PSA powyżej 4, to ryzyko rośnie. Ale znowu pomiędzy 4 a 10, to w badaniach biopsyjnych my wykrywamy raka prostaty od 30 do 50%. I to już używając bardzo wysublimowanych metod tak zwanej biopsji celowanej. To nie jest jeszcze raz mówię, pomiędzy 4 a 10. To nie jest 100% raka.
Ale jeśli takie PSA ktoś ma, to powinien to skonsultować po prostu.
A, oczywiście. O tym cały czas mówimy, że podwyższenie poziomu PSA poniżej tą tak zwaną normę jest sygnałem alarmowym do pójścia do urologa.
A tak z panów doświadczenia zawodowego po leczeniu prostaty i zarówno łagodnego rozrostu, jak i chorób nowotworowych, można wrócić do pełnej formy, do aktywności? Udaje się to pacjentom?
Oczywiście, w zdecydowanej większości pacjentów. Pacjenci wracają do normalnego funkcjonowania, do pracy, do rodziny, do domu.
Często takie leczenie jest długotrwałe, czy to jest, nie wiem, kilka miesięcy?
Czy to są lata? Po leczeniu raka gruczołu krokowego, kiedy jest bardziej zaawansowana choroba i musimy wykonać bardziej rozległą operację, to proces rekonwalescencji, zwłaszcza w zakresie trzymania moczu, jest czasami procesem nawet wielomiesięcznym. Ale tak jak wspominałem, to można wrócić do pełnej aktywności, do pełnej normy, a również jeżeli chodzi o zachowanie funkcji seksualnych, to możemy w przypadkach odpowiednio dobranych oszczędzać nerwy, które uwarunkują wzwód prącia i pacjent może zachować wzwód. Nie będzie miał wytrysków nasienia, to o czym mówiliśmy wcześniej.
Czyli rozumiem, że po wycięciu prostaty należy się kontrolować, czy można zapomnieć w ogóle o sprawie, że się miało prostatę i w ogóle nie ma już problemu, nie trzeba prowadzić kontroli?
W przypadku prostatektomii radykalnej, kiedy operacja jest z powodu raka, no to siłą rzeczy pacjent musi być pod kontrolą, tak, żeby obserwować pacjenta, czy nie następuje wznowa. W przypadku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego i elektroresekcji, my nie usuwamy całej prostaty. Usuwamy tylko tą część, która utrudnia oddawanie moczu. Pozostaje część prostaty, w której także może się rozwijać rak i pacjent powinien być pod stałą kontrolą urologiczną.
Tego życzymy wszystkim pacjentom, żeby nie mieli problemów z umówieniem się do urologów i badaniem się. Dziękuję panom bardzo za przyjście do studia. Dr Krzysztof Szkarłat i dr Karol Sasim, lekarze urolodzy z oddziału urologii i urologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, byli moimi gośćmi. Państwu dziękuję za uwagę i za SMS-y. Niestety nie dało się wszystkich przeczytać, bo jest ich bardzo dużo. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.